Jest wiele spraw, które należy wyjaśnić.
Przeżyłam najgorsze, uderzył mnie nożem.
To są rzeczy, które po prostu w głowie się nie mieszczą.
Na wiele, czasem trudnych pytań trzeba odpowiedzieć.
To zastraszanie trwa cały czas.
Nie jest to chowanie głowy w piasek.
Ja zeznając już wiedziałem, że wkładam kij w mrowisko.
W twojej sprawie zaprasza Grażyna Walkowiak.
Witam Państwa. Umowa najmu lokalu podlega szczególnej ochronie prawnej, a możliwość jej wypowiedzenia przez właściciela jest obwarowana szczególnymi okolicznościami i terminami. Wynajmowanie mieszkania lokatorom, jak Państwo za chwilę usłyszą, może czasem rodzić wielkie problemy. Bohaterka reportażu Trzecie Piętro ze względu na chorobę dziecka wynajęła mieszkanie w Zielonej Górze, swoje prawie 70-metrowe mieszkanie w Krośnie Odrzańskim wynajęła rodzinie z czwórką dzieci, licząc na bezkonfliktowe, harmonijne współżycie. Zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem Trzecie Piętro. Trzecie piętro?
Tak. Gdybym nawet teraz założyła nowe zamki, to za chwilę będą z powrotem zmienione i znowu nie będę miała klucza.
Pani mieszka na pierwszym piętrze, pani Sylwia mieszka na trzecim, tak?
Tak.
A widziała pani to mieszkanie teraz?
Tak. Obraz nędzy i rozpaczy. Kable powyciągane ze ściany, wszystko powykręcane, poobklejane, tu pourywane, tam poprzesuwane, pozabierane. Teraz to mieszkanie wygląda tak, że tylko tam bombę spuścić i wszystko od nowa.
Tutaj wszędzie wisiały szafki. Był stół, krzesła, lodówka, kuchenka, która tak wygląda, że się nadaje tylko do wyrzucenia na śmietnik. Firana bardzo droga, tu były halogeny. Każdy halogen miał w środku specjalny transformator, bo to nie jest na 220, wszystko zostało wymontowane, jak widać. To jest pomalowane farbą magnetyczną, którą już mi pan powiedział, jak byłam się pytać o koszty malowania, że ja tego niczym już nie zamaluję. Tu są podzielniki wody, nie ma baterii. O, wszystko jest powymontowywane. Szafa się nie zamyka. W ogóle już, żarówek nie ma.
Wiem, że podjeżdżała policja cały czas tutaj, a w jakim celu nie wiem. Dziękuję.
Już pomijam te długi, te zniszczenia, ale sam fakt, że on nie chce oddać tego mieszkania. Nie wiem, jaki to ma sens. Na złość to robi, czy chce mieć jakąś podkładkę, że on jednak gdzieś mieszka. No bo co powie? No nie powie, że z dziećmi poszedł na ulicę, bo mu dzieci zabiorą.
Urodził nam się syn.
Po diagnozie tutaj dalej razem w Zielonej Górze to autyzm dziecięcy dostaliśmy diagnozę. Mhm. To miał wtedy 2 lata i 4 miesiące. I my dla niego się tu przeprowadziliśmy. Musieliśmy całe swoje życie przewrócić do góry nogami.
No ja nie chciałem z Krosna wyjeżdżać. No wiedziałem, że mieszkanie zostawimy i też byłem przeciwny, żeby wynająć. Mówiłem, że wezmę parę służb więcej.
No pan jest zawodowym wojskowym.
Tak, jestem zawodowym wojskowym. No i w końcu żona powiedziała, że albo się wyprowadzamy, albo się wyprowadzi sama. No to podjąłem decyzję, że dla syna to będzie najlepsze. No i wyprowadzimy się.
Nawet posunęłam się do tego, że poprosiłam męża, żeby na umowie wynajmu wyraził zgodę na wynajem, bo jesteśmy oboje właścicielami tego mieszkania, bo chciałam tych państwa zabezpieczyć, że tak powiem, żeby no nie zostali, że tak powiem, na lodzie, tak? Bo myślałam też bardziej kategoriami matki i...
Rodzice i ile dzieci?
Czwórka. I od początku mówiliśmy, że pan musi nam kogoś dać, kto w razie czego pana zabierze do siebie. Pan obiecał, że to będzie jego mama, że ma stały meldunek w Krośnie na Grobli.
Powinno być
oświadczenie dodatkowe, z którym mieliśmy iść do notariusza. No nie spodziewałam się, że ktoś będzie w stanie mnie oszukać.
W którym momencie zorientowaliście się, że nie ma tego porozumienia z tym wynajmującym?
Państwo twierdzili, że jeżeli przychodzą mnie dopłaty, zawody i tak dalej, to nie jest ich winy, więc ja mówię, no to w takim razie rozliczajcie się sami, tak? A dla mnie pieniądze tylko te, które powinny być dla nas, tak, za wynajem. No na koniec grudnia się okazało, że
2017,
było za... okazało się, że jest zadłużenie i wtedy jak upomniałam pana, no to 3 wpłaty zrobił w ciągu 1 miesiąca i na koniec grudnia wpłaty się zakończyły.
Ona tak jakby straciła wszelkie prawa do tego mieszkania. To nie jest ważne, że umowa była kilka razy wypowiedziana. Ten pan twierdzi, że on tu mieszka cały czas. Więc ja nie wiem, jak on może mieszkać z czwórką dzieci w z dziurawymi drzwiami, z bez klamki, dziećmi, bez prądu, bez wody, gdzie oni śpią, gdzie oni siedzą, co oni jedzą. Nawet przy panach policjantach potrafił powiedzieć, że on tu mieszka.
A policjanci widzieli ten ogrom, tak, zniszczenia?
Tak, byli, weszli do mieszkania, ale pan przy nich twierdził, że on tu mieszka.
Z dziećmi?
Tak. A dzieci sobie poszły do hotelu, bo pani Sylwia się włamała i on musiał iść do hotelu.
Pani oskarżyła mojego męża, że po prostu ją pobił, z dziećmi wyrzucił bez kurtek i to był powód wezwania policji, że ona chce odzyskać te ubrania. A tak naprawdę po całej sytuacji pani nie zabrała z mieszkania kompletnie nic, a ja kilka dni później spakowałam te rzeczy i dopiero je zabrali z asystą. Już naprawdę tu nas było dużo osób. Policja, była żandarmeria i tak dalej. Już nie robiliśmy niczego sami, tak?
Czyli ani czynszu?
Ani dla nas, tak.
Prąd, woda?
To ja opłacałam ze swojej kieszeni.
Przychodziło po 120, po 160 zł.
I sąsiedzi mi zgłaszali, że pan prowadzi tam działalność gospodarczą, że spawa i tak dalej. I
na przykład, spawa w mieszkaniu?
Tak, tak. I jeżeli my po prostu mieliśmy na przykład 1000 kW na rok zaprognozowane z góry, to pan w ciągu kilku miesięcy zrobił 1200 kW prądu zużył. Postanowiliśmy z mężem, kiedy już dostaliśmy naprawdę poważny dług ponad 1000 zł za prąd, że wejdziemy z policją i z monterem do mieszkania, zmienimy licznik na przedpłatowy. Zostałam wpuszczona tylko do korytarza z monterem i zostałam przyciśnięta drzwiami, żeby nie wejść.
Zanim zdążył przyjechać patrol, właścicielka mieszkania jeszcze tam kilkukrotnie próbowała się dostać do tego mieszkania. Szczerze mówiąc, nogę w progu. Została uderzona kilkukrotnie drzwiami i jeszcze bardziej została poturbowana. Lokator zaczął ją tam szarpać. W tym momencie ja też zadzwoniłem na policję. Widziałem, co się dzieje i bałem się, żeby się właścicielce nic nie stało. Przyjechał patrol policji z Krosnoodrzańskiego. Nie było tam w ogóle żadnej próby pouczenia tego pana, żadnej próby, nie wiem, jakiegoś ukarania go za zachowanie, za próbę uszkodzenia zdrowia właścicielki. No nic kompletnie. Później byliśmy z chłopakami, którzy są od kontroli monterów. To jest taka ekipa, która sprawdza prawidłowość wykonywania zleceń. Lokatorzy zdjęli całkowicie licznik i no nielegalnie pobierali energię elektryczną.
Pan to widział?
Tak, widziałem to, że przyjechał pan z kryminalnej z Krosnoodrzańskiego, który tak na dobrą sprawę jest kolegą lokatora, który był w tym mieszkaniu. To wtedy była moja czwarta wizyta w tym mieszkaniu. Pan mnie i kolegów z Poznania, kontrolerów pracy monterów. Lokator w obecności policji mieszał nas z błotem, no po prostu wyzywał jak tylko się chce, a policjanci stali obok i po prostu wzruszali ramionami z uśmiechem na twarzy, do niego zwracali się, no co ty, no przestań, no jeju, jak ty tak możesz w naszej obecności, no przestań, uspokój się, no ja cię przecież o to proszę. W momencie odmowy montażu nowego licznika odłączyliśmy całkowicie prąd w mieszkaniu na zabezpieczeniach przedlicznikowych i od tego momentu lokatorzy nie powinni mieć prądu.
Czy był pan wzywany do komendy powiatowej w Krośnie-Odrzańskim, żeby złożył pan określone zeznania?
Nie byłem wzywany.
Za nielegalny pobór prądu.
Absolutnie żadne wezwanie do mnie nie dotarło, aczkolwiek deklarowałem chęć złożenia zeznań. Nikt nie chciał takich zeznań ode mnie uzyskać.
Drugi raz zostałam pobita, kiedy próbowałam wejść do mieszkania, kiedy policja panu pozwoliła rozwiercić zamki, kiedy ja byłam w środku. Już pan miał prawie mieszkanie do zera wyczyszczone. Nie było, podkreślam jeszcze raz, konsultowałam to z kancelarią. Nie było żadnych rzeczy pierwszego użytku, czyli mogłam zgodnie z paragrafem, który mówi o wzajemnej wymianie zamków, to się tak trochę śmiesznie nazywa, samopomocy, mogłam tam wejść razem z żoną tym razem. Rzucili mnie na drzwi wejściowe, kiedy próbowałam je zamknąć, uderzyłam głową
w
drzwi.
Gdzie byli policjanci w tym momencie?
Poszli sobie. Ja cały czas jestem informowana, że wszystko robię niezgodnie z prawem, że nie mogę ani tam wejść, ani nic robić, ponieważ naruszam pana posiadanie i pana mir domowy. Nikt nie pyta pana, dlaczego nie płaci, gdzie ma rachunki, tak dalej, nic.
Po kilkukrotnym wypowiedzeniu umowy zaczęło się wymyślanie na mnie, na policję, że ja przyjeżdżam, rozwiercam zamki, że go nękam i takie tam. No ja nie mogę nic zrobić. Ja nawet jak powiem do mojej żony, ty Nie mogę dać pysk przez mundur i przez moją pracę.
Jest już mieszkanie opuszczone, tak?
Od sierpnia już jest opuszczone. Niczego nie ma. Pan nam opróżnił wszystko. Wszystkie szafki, zlewy, krany, karnisze, firany, rury nawet. I ciągle powtarzał wszędzie, że on nie płaci, dlatego że mieszkał nas za remont, który zrobił podobno za tyle pieniędzy. Sugerował mężowi, że jeżeli zapłaci mu 30 tysięcy, to się wyprowadzi.
Pan nawet wykręcił deskę od toalety, tak. Zabrał.
I włożył na miskę.
Wzięliśmy pożyczkę, żeby płacić dług za to mieszkanie.
Dobrze, to idziemy na policję teraz.
Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Krośnie-Odrzańskim. Wszystkie interwencje są odnotowane w systemie, tak? Żebym mogła cokolwiek pani na ten temat odpowiedzieć, muszę sprawdzić, ile tych interwencji było, z jakiego powodu, w jaki sposób się zakończyły. To bym poprosiła panią o przesłanie na mój adres mailowy zapytań. Wtedy ja się ustosunkuję do tego.
Ja mi z panowym, on na Czecin.
Z dziećmi i rodziną?
Z dziećmi. Niedawno się dopiero tu znowu sprowadził, ale on tu kiedyś mieszkał z matką.
Ale wprowadzał się z meblami?
Tak. I remont zrobił.
Mogę wejść?
A w jakiej sprawie?
W sprawie mieszkania pani Sylwii.
Ale tam nie mam warunków, żeby mieszkać, bo mi pani prąd odłączyła, więc jak mam mieszkać?
Ale mieszkanie jest w strasznym stanie.
A widziała je pani?
Tak.
I jest w strasznym stanie?
Jest.
Pokazać pani zdjęcia, jak wyglądało, zanim ja tam zamieszkałam?
Proszę pokazać.
Proszę sobie porównać, w jakim było stanie, zanim ja to mieszkanie wzięłam, a w jakim stanie jest teraz. Skoro pani Sylwia się do pani wybrała, to mogła powiedzieć, co się stało. Mogła nas nie okradać i nie oszukiwać i nie byłoby problemu.
A z czego was okradła?
I nie wyrzucać ludzi na bruk tylko dlatego, bo ma takie widzimisię.
A dlaczego was okradła? Z czego was okradła?
No chociażby z rachunku za prąd.
Jesteście państwo winni 30 tysięcy.
Za co?
Za to, że nie płaciliście czynszu.
A przepraszam, a ona jak mi wynajęła, to miała uregulowane wszystko?
Może mi pani pokazać te fotografie chociaż?
No nie, nie mogę teraz.
Nie może pani.
Ja powiedziałam, zapraszam do sądu na rozprawę.
To wy tam mieszkacie czy nie mieszkacie?
No a gdzie mnie pani została teraz?
Gdzie są meble z tego mieszkania?
A to były moje meble. Ja wynajęłam mieszkanie puste.
Czy może mi pani powiedzieć albo pokazać, że płaciliście państwo ten czynsz systematycznie?
Oczywiście, wszystkie potwierdzenia są na policji, zapraszam tam.
Ale pani też powinna je mieć.
No mam.
Może mi pani pokazać? Nie. Dlaczego?
Bo jest ochrona danych osobowych, tam są wyciągi, wydruki z mojego konta i nie chciałabym ich udostępnić.
Może pani to zakryć, ja tylko zobaczę, czy płaciliście czynsz.
Zapraszam na policji są wszystkie wydruki.
Dziękuję, że pani jednak mnie wpuściła, bo to taka rozmowa przy drzwiach nie jest najbardziej sympatyczna dla każdego.
Tak. Pani Sylwestry nie potrafi dotrzeć nikt. Mówi jej policja, jakie jest prawo i kto jest na prawie. Mówi jej komendant policji, mówi jej żandarmeria, mówi jej jej prawnik, a ona i tak ma swoją rację. No więc o czym my mówimy? Ona wynajęła mi mieszkanie zadłużone już na taką kwotę na dzień 1 stycznia 2018 roku.
To jest jaka kwota?
7120 zł. Było takie zadłużenie. To nawet jeżeli, to proszę teraz
to
na logikę policzyć.
To w to mieszkanie?
Bo nie wiedzieliśmy o tym.
To zniszczył to mieszkanie.
Ja nie wiem, proszę jej się zapytać. Ona się włamała pod naszą nieobecność, kiedy nas już nie było. I nasze rzeczy wyniosła i wyrzuciła do piwnicy.
Czyli mieszkacie tam, czy nie mieszkacie?
No,
gdzie wy mieszkacie?
Tutaj. No.
A tam?
No tam nie mamy warunków na mieszkanie.
Czy państwo wynajmowali mieszkania gdziekolwiek indziej?
Czy w tej chwili uważa pani, że ja jeszcze odpowiem pani na jakiekolwiek pytanie po tym, jak pani mnie traktuje?
Tak mocno mnie nie doświadczyli jak panią Sylwestrę. U mnie to jest kwestia, nie wiem, około 1000 zł tylko typu prąd czy ogrzewanie. Że ja już po prostu machnęłam na to wszystko ręką. Ja jestem kropelką taką malutką w tym wszystkim, gdzie widziałam też na zdjęciach na Facebooku, jak to wyglądał pani Sylwestry. Tam już wszystko idzie na noże praktycznie. Ten pan jest taki jakby nieobliczalny, tak mówiąc delikatnie. Ja bardzo to przeżyłam, nie chciałabym po raz drugi gdzieś tutaj zostać jakoś tam potraktowana w niesmaczny sposób. Ja nie mam takiego, tak jak pani Sylwestra, gdzie no, tysiące wchodzą w grę, gdzie ona ma chore dziecko i tutaj szereg ludzi się przychyla na prośnie, żeby jej się powiodło.
Znam po prostu całą tą rodzinę. Wynajmowali takich ludzi, których zanim oni się wyprowadzili, to bardzo długo tamte osoby walczyły z nimi. Przyszedł z osiłkami i wyrzucili meble, wszystko, ich rzeczy. I ci szukali nowego mieszkania i praktycznie w ogóle nie płacą. A jak już ktoś im zwraca uwagę, to zaczynają się schody i awantura.
Moje mieszkanie zostało zniszczone i okradzione z wszystkiego. Nawet żeby człowiekowi wymontować halogeny albo zabrać karnisze i firony, to już przechodzi wszelkie... Brakuje już mi na to słów. Cały czas słyszę, że jeżeli nie dostanę eksmisji na piśmie z sądu, to policja nie będzie ingerować. I kiedy już...
Sprawa w sądzie się toczy, tak?
Tak, tylko że...
Eksmisję.
Tak, te sprawy były ciągle odrzucane, ponieważ ciągle słyszeliśmy, że nie można eksmitować kogoś, kogo fizycznie tam nie ma.
Wysłuchali Państwo reportażu pod tytułem Trzecie piętro. Jak Państwo słyszeli, ze zmianą głosu także, dlatego że ci, którzy zdecydowali się na rozmowę z dziennikarzem Radia Zachód, prosili o taką zmianę. Poprosiłam do studia dzisiaj pana Piotra Romanowskiego, notariusza. Witam pana serdecznie. Roberta Kornalewicza, który reprezentuje gminę Krosna Odrzańskie.
Dzień dobry Państwu.
Mecenas Robert Kornalewicz jest także w studiu bohaterka tego reportażu, pani Sylwia. Witam panią bardzo. Zapraszałam także przedstawicieli policji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, ale zanim do tego wrócę, bo tu jest korespondencja mailowa, to chciałabym państwa poinformować, że jednak uzyskałam odpowiedź na pytania, które wysłałam do Komendy Powiatowej w Krośnie Odrzańskim. I na moje pytania, niektóre państwu tylko podam, odpowiedziała pani aspirant sztabowa Justyna Kulka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim. Na moje pytanie, jak często funkcjonariusze policji interweniowali na prośbę właścicielki mieszkania, uzyskałam taką odpowiedź, że w okresie od stycznia do listopada 2018 roku policjanci w Krośnie Odrzańskim otrzymali 9 zgłoszeń od pani Sylwii bądź jej męża w sprawie wynajmowanego przez nich lokalu. Jednocześnie zostałam też poinformowana, że w tym okresie otrzymali także 6 zgłoszeń od najemcy wyżej wymienionego mieszkania, gdzie jako sprawca interwencji wskazywana była właścicielka mieszkania. Czy w tej sprawie wobec dwóch funkcjonariuszy prowadzone jest postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień? To było moje następne pytanie. Odpowiedź tak, sprawa prowadzona jest przez prokuraturę rejonową w Krośnie Odrzańskim. Czy zostało złożone u państwa zawiadomienie o kradzieży mebli i zdewastowaniu mieszkania? Odpowiedź jest twierdząca. To pani właścicielka złożyła zawiadomienie w powyższej sprawie. Sprawa jest w prowadzeniu. Otrzymałam taką odpowiedź. No i czy kiedykolwiek, ktokolwiek zawiadomił miejscową policję o popełnieniu lub podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez innych wynajmujących lokale temu państwu w Krośnie Odrzańskim lub w okolicy? Odpowiedź jest, biorąc pod uwagę ostatnie kilka lat, nie otrzymaliśmy takich zgłoszeń. Na moje zaproszenie przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, podkreślając, że znakomicie nam się przez wiele lat współpracowało i nigdy nie było odmowy, no to jest ten pierwszy raz, proszę państwa, że policjanci nie przyjęli mojego zaproszenia do audycji, ale otrzymałam taką odpowiedź, szanowna pani redaktor, dziękujemy za słowa uznania i podkreślenie naszej wieloletniej współpracy. Zawsze chętnie relacjonujemy pracę lubuskich policjantów na rzecz mieszkańców. Każdą taką sytuację przedstawiamy w sposób rzetelny. Sprawy, o które pani pyta, są w toku. Oznacza to, że nikt nie usłyszał zarzutów potwierdzających popełnienie przestępstwa. Policjanci przy tych zdarzeniach prowadzą czynności procesowe i wykrywcze. Jesteśmy do dyspozycji po ich zakończeniu. Z wyrazami szacunku podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz, zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Dziękuję bardzo. To jest, jeżeli chodzi o nieobecność przedstawicieli policji w audycji w twojej sprawie. Natomiast my teraz powracamy do tego całego wydarzenia. Czy gmina w tej sytuacji może pomóc i jak może pomóc? Robert Kornalewicz, ponieważ jest pan też prawnikiem i reprezentuje pan gminę Krosno Odrzańskie, więc wydaje mi się, że bardzo dobrze by było, gdyby pan powiedział, co gmina może zrobić i jakie wrażenie pan odniósł po wysłuchaniu tego materiału.
Pierw odpowiem na pierwsze pytanie. Gmina akurat w tej konkretnej sprawie, no i w podobnych, czyli dotyczących problemów między właścicielem a najemcą najmowanego mieszkania, gmina powiem wprost, nie może wiele pomóc, ponieważ nie jest to jej zadanie własne. Gdyby to mieszkanie było komunalnym mieszkaniem, wówczas obowiązek pomocy spoczywałby na gminie. Tutaj jest to oczywiście prywatna sprawa między właścicielem lokalu a najemcą, którą strony muszą rozstrzygnąć przy pomocy sądu powszechnego i ewentualnie organów ścigania. Ale wsłuchując się w problem, który tutaj zaistniał, powiem tak, jest to dla mnie sytuacja niezrozumiała. To znaczy w sytuacji, kiedy właściciel lokalu z uwagi na to, że nie jest uregulowany czynsz, jeśli oczywiście tak jest, że najemca niszczy lokal, tudzież zabiera z niego przedmioty, które nie są jego własnością, jeśli oczywiście tak jest, jeśli wykorzystuje lokal niezgodnie z przeznaczeniem, bo słyszeliśmy, że prowadzi tam elementy działalności gospodarczej, jeśli w tych okolicznościach właściciel lokalu wypowiada umowę najmu z tych przyczyn, to wypowiedzenie jest przez najemcę odebrane, to w tym momencie ustaje umowa najmu. Oczywiście inną kwestią jest spowodowanie, że najemca ten lokal opuści. Jeśli najemca po wypowiedzeniu, czyli umowy najmu, czyli po ustaniu tego najmu, nie chce samodzielnie opuścić lokal, wówczas właścicielowi przysługuje możliwość skierowania sprawy do sądu w celu wyegzekwowania eksmisji. W tym przypadku pani taki pozew do sądu złożyła, niemniej w międzyczasie najemca tego lokalu samodzielnie, może to lepsze słowo, opuścił ten lokal. Zabrał wszystkie swoje rzeczy, jak słyszymy, nie tylko swoje, ale przede wszystkim rzeczy osobiste, które świadczyłyby o tym, że zamierzał po prostu to mieszkanie opuścić. Mieszkanie jest puściutkie, więc świadczy to o tym, że już w tym lokalu nie mieszka. Z audycji słyszeliśmy, że zamieszkał w lokalu, który znajduje się kilka ulic dalej. Jeśli w takim przypadku pozew o eksmisję stał się bezprzedmiotowy, ponieważ on zmierza do usunięcia rzeczy i ludzi z lokalu. Jeśli ich nie ma, pozew jest bezprzedmiotowy, w związku z tym właściciel może przyjść do lokalu i wejść w jego posiadanie. Tak tutaj się stało. I tutaj ja mam problem, jeśli mogę dokończyć tą
myśl.
Bo jeśli jest tak, że właściciel chce wejść do lokalu, nie ma swoich kluczy, bo najemca je nie oddał lub zgubił, różnie bywa, to mamy oczywiście prawo zmienić te zamki, wejść do lokalu, wejść w posiadanie naszego lokalu. Jeśli natomiast po tym dzieje się rzecz nie do końca zrozumiała, ale najemca wraca i też robi to samo.
Jak bumerang wraca.
Czyli wymienia zamki, tłumacząc, że on w ten sposób chce przywrócić samowolnie posiadanie tego lokalu, jeśli nawet tak to tłumaczy, to jeśli właścicielka wzywa policję w celu powstrzymania tego, w jej ocenie, bezprawnego działania, to policja w tym przypadku nie powinna dopuścić do takich rzeczy, ponieważ nie jest rolą policji ocenianie, czy doszło do rozwiązania umowy najmu, czy nie doszło do rozwiązania umowy najmu, kto jest właścicielem, kto jest najemcą. To są sprawy sądu cywilnego. Policja natomiast nie powinna doprowadzić do tego, że ktoś jeszcze w ich obecności wywierca komuś dziury w zamku. Powinni powstrzymać tą czynność i pouczyć tego, który to robi.
Opanować sytuację.
Dokładnie.
Jeżeli już jest wzywany.
Oczywiście, jeśli najemca uważa, że został bezprawnie wyzuty z tego mieszkania, że został podstępem może nawet, tak, musiał opuścić wbrew swojej woli, to ma do tego instrumenty prawne, może złożyć pozew do sądu o przywrócenie posiadania, może złożyć pozew o ustalenie, że jest najemcą. I tam jest miejsce na rozstrzyganie tych sporów, a nie klatka schodowa i nie policja. Dlatego uważam, że tutaj akurat funkcjonariusze policji legitymizują te działania niestety i to powoduje, że właściciel nie może wejść do własnego lokalu.
Proszę Państwa, kiedy już słyszeli Państwo zajawkę audycji w Twojej sprawie, to dziś odbierałam telefony i także otrzymywałam maile, jak jest to może nie powszechna sprawa, ale jak często, bo mamy od 2001 roku ustawę o ochronie praw lokatorów. I jak często właśnie ci, którzy są właścicielami i wynajmują mieszkania, mają problemy, może niepodobne i takie,
aż drastyczne jak bohaterka reportażu, ale bardzo często, nawet kiedy umowa jest świetnie skonstruowana, jak bardzo często jest trudno wyeksmitować człowieka, który właśnie między innymi ustawą o ochronie lokatorów się zasłania. Być może zacytuję Państwu niektóre maile, ale drugi gość, Piotr Romanowski, notariusz. Witam Pana jeszcze raz serdecznie, bo to jest bardzo ważna sprawa, chociaż teraz to, co powiedziałam, to może rzeczywiście troszkę na właścicieli działać mieszkań wynajmujących, bo chyba po tej sytuacji niektórzy stwierdzą, że najlepiej hale targowe, pola jakieś rolne wynajmować niż mieszkania. Bo tak do końca to nasza bohaterka umowy swojej nie dopilnowała, ponieważ brakowało oświadczenia o poddaniu się egzekucji, panie notariuszu. To jest bardzo ważna sprawa. To jedno zdanie, czy oświadczenie, które powinno być w tej umowie.
Myślę, że w umowie najmu powinniśmy przypilnować pewnego ciągu zdarzeń. Tak? Jeżeli tego przypilnujemy, to potem kontakty z najemcą będą łatwiejsze, a przynajmniej będziemy bezpieczniejsi, jeżeli chodzi o na przykład nasz majątek, czy ewentualne nasze roszczenia. Na pewno, i teraz sobie mówimy o umowie najmu okazjonalnego, tak?
Taką umowę zawarła pani Sylwia. Znaczy pani Sylwia z mężem.
Tak jest. Umowa na pewno musi być zawarta na piśmie. Może być zawarta tylko przez osobę wynajmującą, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Czyli jest to prywatny lokal i nie wynajmuje go w ramach jakiejś działalności gospodarczej. Umowa może być zawarta, musi być zawarta na czas oznaczony, ale nie dłuższy niż 10 lat. I bardzo ważnym elementem jest to, że w ciągu 14 dni od rozpoczęcia najmu umowa musi zostać zgłoszona do naczelnika Urzędu Skarbowego, bo najemca ma prawo zażądać potwierdzenie takiego zgłoszenia. Jeżeli umowa nie zostanie zgłoszona do Urzędu Skarbowego albo zostanie zgłoszona w terminie późniejszym, wtedy mówimy o zwykłej umowie najmu, a nie umowie najmu okazjonalnego.
Ale wróćmy do tej umowy, którą jednak podpisała z wynajmującym, znaczy ze swoimi lokatorami, pani Sylwia, czyli umowy okazjonalnej. Proszę powiedzieć, co to jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji, bo to wtedy mówimy
czyli
o tej
kolejne, umowie. Kolejne elementy umowy najmu okazjonalnego.
Co to jest?
Trzy rzeczy. Oświadczenie właściciela, który lokalu innego, który przyjmie lokatora razem z jego rzeczami oraz innymi osobami, które będą eksmitowane. Druga rzecz to jest oświadczenie samego najemcy, że zamierza się wyprowadzić albo wyraża zgodę na bycie eksmitowanym do wskazanego lokalu. I trzecia rzecz to jest oświadczenie, czyli rygor egzekucji w formie aktu notarialnego, gdzie dana osoba wyraża zgodę na eksmitowanie z pominięciem wyroku eksmisyjnego.
Gdyby było takie oświadczenie, proszę Państwa, to pani mogłaby z takim oświadczeniem, czyli o poddaniu się egzekucji, iść do komornika, który wyprowadza delikwenta bez względu na ilość jego dzieci, miliony w szafie, czy też ilość mebli, które ze sobą przyniósł. Rozumiem, że ta sytuacja byłaby prostsza. I mam pytanie kluczowe do pani. Dlaczego pani tego oświadczenia nie miała?
Po pierwsze, pan obiecał, że takowe dostarczy.
Jak długo to trwało w czasie?
Kilka miesięcy.
Aż kilka miesięcy.
Tak, bo pan mieszkał od lipca, a umowa tak naprawdę formalnie została spisana w listopadzie. I przede wszystkim też dlatego, że tu jest mój błąd, byłam zbyt zajęta chorobą syna wtedy i nie miałam tak naprawdę czasu jeździć tam, bo jednak no, te 40 prawie kilometrów nas dzieli, tak? Poza tym, no, pan mi to obiecał, ja nie miałam, był na tyle przekonujący, że nie miałam podstaw mu nie wierzyć, tym bardziej, że do chwili umowy najmu, co podkreślam, poza podpisania jej, czyli do listopada, co podkreślałam wielokrotnie, nie było żadnych problemów. Były tam jakieś drobne upomnienia, SMS-y, wymiany i tak dalej. Ale
wręcz przeciwnie, nawet rozmawiając z ludźmi, kiedy
były regulowane
mówili o wynajmującym, czyli pani lokatorze, gdzie to wszystko pięknie się zapowiadało, jak w raju, że to był bardzo czarujący człowiek,
dokładnie,
który uwiódł, można tak powiedzieć, państwa no swoim zachowaniem,
A tu sceny z tego reportażu zupełnie świadczą o innym człowieku i osoba, która już wynajmowała to mieszkanie. Także bojąc się, trzeba było zmienić głos, bo bała się nieobliczalności jakby tego wynajmującego.
Miała z tym panem do czynienia?
Czworo dzieci i dwoje dorosłych, młodych ludzi, którzy mogliby pracować, mogliby świetnie utrzymywać to mieszkanie, płacić czynsz, a tak się nie stało.
No, mój jest błąd w tym, przyznaję się, też taki, że po prostu sama mając dzieci, w tym dziecko chore, wiem, że państwo też mają dziecko chore, może nie tak bardzo jak moje, ale no, przykro mi z tego powodu, ale też chore. Więc po prostu, no, myślałam bardziej kategoriami matki i, że tak powiem, matki z dziećmi, że no, nie każdy może mieć tak własność. Chciałam po prostu na swoim przykładzie, tak jakby państwo w
czy po mojej wizycie, po naszej wizycie w Krośnie-Odrzańskim, kiedy to właśnie powstawał ten reportaż i rozmawialiśmy z wieloma ludźmi, których zresztą nie wiem dlaczego, bo się ludzie boją, nie chcieli, wielu nie ma w tym reportażu. A drzwi to się otwiera ramieniem do... To nie jest, proszę państwa, jakiś domek obskurny, tylko to jest normalny, ładny blok w Zielonej Górze. Przepraszam bardzo, w Krośnie-Odrzańskim na trzecim piętrze, gdzie się wchodzi, otwiera się drzwi z dwoma dziurami, wywierconymi zamkami i otwiera się ramieniem. Zmieniło się coś czy w tym mieszkaniu?
Zmieniło się na tyle, że ciągle dostajemy telefony, nawet mąż do pracy, że drzwi są już nawet na oścież otwarte, że ciągle mamy otwarte okna, ciągle mamy grzejniki podkręcane na folię.
Czy coś zginęło jeszcze, co mogłoby
no, tam została tylko kuchenka, butla i trzy szafy takie raczej no, szybko nie do wyniesienia, więc raczej już chyba... Zresztą pytałam już panów policjantów, czy mam poczekać może aż bezdomni tam się, nie wiem, osiedlą, żebym ja mogła w jakiś sposób wrócić do tego lokalu, bo lokal jest na tą chwilę w takim stanie, że ani go wynająć, ani po prostu zamieszkać, a niestety...
No, na stronie www.zachod.pl proszę wejść sobie w zakładkę w twojej sprawie. Tam kilka zdjęć, które... sama wykonałam, jest zamieszczonych i mogą państwo także pisać swoje komentarze.
Więc za takie robaki, które się już rozprzestrzeniają na
widziałam,
cały blok.
Widziałam, to ja nie wiem, jak można doprowadzić takie mieszkanie do zniszczenia, powykręcać. Właśnie nie można tam mieszkać, nie ma
nie
prądu.
Nie można nawet wody odkręcić.
No i robaki, które w tym czasie to aż... Smutno zupełnie o tym mówić. Na jaką kwotę jest pani stratna?
Znaczy sam wynajem mieszkania plus, że tak powiem, odstępne dla mnie, które było już chyba bardziej minimalnego się nie dało, to po prostu to są kwoty rzędu 15-20 tysięcy, ponieważ z utratą własności tytułu do lokalu też należy mi się odszkodowanie, o czym mnie państwa informowała moja kancelaria i ja wielokrotnie. Plus zniszczenia, to, że musiałam wynająć tą kancelarię adwokacką i tak dalej, to już przekracza 40 tysięcy złotych.
Razem, gdyby pani chciała zrobić tam remont, tak?
Gdybym chciała zrobić tam remont tak naprawdę i kogokolwiek tam wprowadzić, nawet sama się gdzieś mi prowadzi, to musiałabym ponad 40 tysięcy wyłożyć, ponieważ musiałabym uregulować zaległość, która jeszcze jest mimo wszystko, chociaż staram się na bieżąco w miarę swoich możliwości spłacać państwa zobowiązania. No i plus cokolwiek, żeby wstawić do tego lokalu, bo lokal nie ma nawet rur, nie można nawet odkręcić wody, ponieważ woda leje się wtedy po płytkach i po podłodze.
Ale muszę panią o to zapytać, dlatego że udało mi się odnaleźć tych państwa. Rozmawiałam, to było w reportażu. Pani twierdzi, że wynajęła lokal pusty.
Nieprawda.
Gdzie są pani meble? Gdzie to wszystko jest z tego mieszkania?
Moje meble były w mieszkaniu, są w mieszkaniu. W tej sprawie toczy się postępowanie. Byli przesłuchiwani świadkowie i to tacy, którzy te meble osobiście tam przygotowywali, montowali. Państwo dostali czysty dom z firanami, z czystymi oknami, czyściutki. Państwo mieli jedynie
tak, pani przyniosła tutaj dzisiaj
pomalować lokal, o co sami prosili, bo ludzie też byli chętni pomalować, sąsiedzi chcieli pomóc i nam
właśnie,
pomalować
poczekajmy.
Mieszkanie.
Panie, no, do notariusza to pytanie jest. Sprawa kaucji jest bardzo istotną sprawą, bo w tym, jeżeli chodzi o to mieszkanie, państwo się umówili na kaucję
1000 złotych. Nie wzięła ani grosza.
Nie wzięła pani, dlatego że ale zgodziliście się, że ci państwo pomalują w ramach tej kwoty
znaczy, ci państwo to
mieszkanie. To prosili. Mhm. Czyli nie ma kaucji
podstawowego zabezpieczenia.
Podstawowego zabezpieczenia w umowie. I to jest problem.
W takiej sytuacji raczej bym doradził, żeby najpierw kaucję wziąć, a jak będzie mieszkanie wymalowane, to wtedy po prostu rozliczyć się za tą usługę. Tak? Generalnie proponowałbym zachować kolejność taką, żeby podpisać umowę najmu, przyjąć kaucję, najlepiej na konto. Bo wtedy nie ma problemu, jaka była jej wysokość, kiedy została wpłacona. Następnie wymusić podpisanie rygoru egzekucji, przyjąć oświadczenie, gdzie ta osoba miałaby się wyprowadzić. Tak? I dopiero ostatnim elementem miało być spotkanie w lokalu, przekazanie kluczy i spisanie bardzo szczegółowego protokołu przekazania. Większość protokołów, które widzę, to są na pół strony, natomiast ja mówię o protokole, który będzie miał 10 stron, w którym każdy element mieszkania zostanie opisany, zindywidualizowany, włącznie z tym, że będzie określony kolor zasłonek, ich ilość, spisane liczniki mediów. I taki start umowy najmu na pewno będzie dużo łatwiejszy w późniejszym czasie, jeżeli sytuacja z najemcą się skomplikuje, bo prawie zawsze na początku jest przyjaźń i jest dobrze.
Ja
a umowę się szykuje na wojnę, a nie na pokój.
Ja wiem, ale ja wiem, że obiecałam panu, ale że nie będę jakby dopytywać pana na okoliczność tej sprawy, ale proszę mi powiedzieć, dosyć sporo błędów popełniła pani Sylwia, prawda? Oczywiście jest chore dziecko w tle tej całej historii, ale trochę błędów jest popełnionych. Nie wiem, nie skorzystała pani z porady prawnika? Dlaczego ta umowa?
Ale to też dlatego, że pierwszy raz
i kaucja, i brak oświadczenia.
Jest dużo elementów formalnych i tak naprawdę zaniechanie jakiegokolwiek z nich powoduje, że cała układanka nie pasuje. Tak? I może rzeczywiście w takiej sytuacji warto jest już na etapie zawierania umowy zasięgnąć opinii prawnika, sprawdzić, czy dokumenty, które ma się przygotowane,
i pójść do notariusza,
dobre,
jeżeli chodzi o umowę okazjonalną lokalu.
Oczywiście.
Żeby droga to jest usługa, przepraszam, nie było tego pytania.
Nie. Jest to usługa, która jest regulowana przepisami, to jest 1/10 minimalnego wynagrodzenia, czyli na chwilę obecną jest to 210 zł netto.
A w porównaniu ze szkodami, ileż można byłoby zaoszczędzić? Chociaż, proszę państwa, to jest jeden z maili, który otrzymałam, bardzo długi, ale tylko króciutkie 3 zdania ostatnie. Ludzie, którzy napisali o podobnej historii, która jakby panią spotkała, jeżeli chodzi o prywatny lokal, napisali tak: już bujaliśmy się 3 lata, dostaliśmy nakaz eksmisji, ale co z tego? Komornik nie mógł ich na bruk wyrzucić, bo przysługiwało im lokum socjalne ze względu na małoletnie dziecko. Nalataliśmy się po sądach, prawnikach i tylko straciliśmy kasę, nerwy, a na koniec im zapłaciliśmy, żeby się wyprowadzili. Mieszkanie, ruina, zadłużone, koszmar, nikomu nie życzę, ale w sumie gdybyśmy najpierw poczytali, czy poszli do prawnika i się dowiedzieli, jakie jest prawo, to do tego być może by nie doszło. Tyle z mojej strony napisał pan w imieniu całej rodziny, która, jak mówiliśmy, bujała się 3 lata. Sprawa jest w sądzie.
Tak.
O eksmisję, ale na koniec tego reportażu, panie mecenasie, chciałabym też, żeby pan tutaj się odezwał. Na koniec tego reportażu pani mówiła, że w sądzie, już nie mówię o tym, że miała pani sprawę o naruszenie dóbr osobistych przez lokatora swojego, która została umorzona, ponieważ na kolejną sprawę nie przyjechał z tymi rachunkami i tak dalej, bo pani opisała tę sprawę na Facebooku.
Tak.
I to był rezultat tego właśnie opisania sprawa, która została umorzona. Na koniec tego reportażu pani mówi, że nie można było jakby tej sprawy, żeby sprawa się toczyła, ponieważ nie można eksmitować kogoś, kogo tam nie ma.
Dokładnie.
To po co jest ta sprawa teraz, chciałabym zapytać?
Teraz już jest w cudzysłowie niepotrzebna, ale pani ją prowadzi dlatego, że została moim zdaniem wprowadzona w błąd przez policję, która twierdzi, że bez takiego orzeczenia oni będą asekurować najemcę, który wykręca zamki, czyli niszczy drzwi, czyli cudze mienie. Pozew o eksmisję składa się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w lokalu nadal mieszkają lokatorzy lub znajdują się ich rzeczy. W momencie, kiedy lokator samodzielnie opuszcza mieszkanie, poza foeksmisję jest w cudzysłowie niedopuszczalny, w tym sensie, że nie ma przedmiotu problemu. I dlatego na początku powiedziałem, że pani ma prawo wejść do tego lokalu, ponieważ najemca się wyprowadził.
Można było... Czy teraz pani może wejść do tego lokalu, zmienić zamki, kupić nowe drzwi, bo
Może tak zrobić, jeśli będzie natomiast ktoś wwiercał się do mieszkania, ja to nazwę to po imieniu, włamuje się do tego mieszkania.
Już była taka sytuacja.
I wtedy
no pani... ale co, dzwoni pani na policję, przyjeżdża patrol i co się dzieje?
Rozwierca razem z panem zamki, zachowują
się... Policja rozwierca zamki?
No, pomaga panu i zachowują się, jakby byli po prostu kolegami.
No i panie mecenasie, co pan zrobiłby w takiej
mowę
chwili?
Mowę mi odjęło, pani redaktor.
Gdyby pan... To było pana mieszkanie.
Mowę mi odjęło, ponieważ...
Można dostać białej gorączki.
Policjanci nie są od asekurowania jakiejkolwiek czynności. Tylko mają reagować na popełnianie wykroczeń i przestępstw. Jeśli widzą, że ktoś niszczy cudze mienie, bo tak należy zakwalifikować wiercenie wiertarką w drzwi, to powinni powstrzymać te działania, a nie oceniać ich tych działań pod kątem prawa cywilnego. Jeśli pan, który najemca tego mieszkania, jeśli uważa, że on w tym lokalu mieszka, że umowa najmu jest ważna, to powinien złożyć on pozew do sądu o przywrócenie posiadania tego mieszkania. I dopiero po uzyskaniu wyroku powinien iść do komornika, który go w asyście policji wprowadzi do tego mieszkania.
To ja zapomniałam, bo ważne pytanie powinno paść. Ta umowa z panem, z państwem wynajmującymi, pani lokatorami, zawarta jest na jaki czas?
Pierwsza wersja była do czerwca 2018. No niestety, tak jak pani już to wspomniała, pan był na tyle przekonujący, że postawiłam parawkę, gdzie u góry napisałam 2020, to jest moment, kiedy będziemy mogli to mieszkanie tak jakby sprzedać, ale nie
umowa
wiem.
Umowa jest do 2020 roku?
No po tej, po tej parawce.
Nie, umowa została wypowiedziana. Czyli wygasła w momencie odebrania tego
opowiedzenia. A czy jest ważna, czy nie? Już słyszałam
różne wersje. Czyli wszelkie działania lokatorów do pani własności, świętej własności, bo w Polsce własność jest święta, jest już nieprawna, tak?
A państwo twierdzą, że dalej mają prawo.
Ten problem nie powinno się rozstrzygać na korytarzu w asyście policji, tylko w sądzie rejonowym w Krośnie Odrzańskim, Wydział Pierwszy Cywilny. I tam odsyłam obie strony. A policji ma...
Ale sprawa w sądzie może trwać 2 lata i więcej i dopiero
oczywiście,
sprawa mocnym
ale w
wyrokiem.
Ale w tym czasie trzeba zabezpieczyć mieszkanie, tak, żeby nie niszczało i to jest obowiązek i prawo właściciela. Tak? I dlatego zamknijmy mieszkanie na klucz. Możemy oczywiście też procesowo zabezpieczać to, że to mieszkanie jest zamknięte przez sąd, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby dochodziło do jakiejkolwiek samowoli. A w szczególności przez osobę, która nie jest właścicielem.
Ale mieszkanie już było zamknięte i policja użyczyła taśmy i kartek, gdzie podpisali się i pan, i mój mąż w asyście policji po licytacji wielogodzinnej, że nikt nie wejdzie do lokalu, każdy zostanie po kluczu do chwili rozstrzygnięcia sprawy. Niestety pan na drugi dzień już był tam z powrotem.
No niestety, policja to
drugi
nie mediator. Tak, policja to nie mediator.
Dowiedziałam się, że tylko kartki zostały użyczone, że policja nie zabezpieczyła tego mieszkania.
Panie mecenasie Robert Kornalewicz, ponieważ reprezentuje pan w imieniu pana burmistrza Cebuli, który dzisiaj miał bardzo ważny wyjazd, gminę, krótkie pytanie, czy w tej sytuacji, bo sama nie wiem, pani może zwrócić się o odszkodowanie do gminy, czy nie?
Do gminy nie. Jest, taka sytuacja byłaby możliwa, gdyby mieszkanie było zajęte przez lokatora, byłby wyrok eksmisyjny, a eksmisja byłaby niemożliwa, bo sąd orzekłby obowiązek zabezpieczenia lokalu socjalnego przez gminę. W takich sytuacjach, jeśli gmina, z uwagi na przykład na brak takich lokali, nie jest w stanie tego lokalu socjalnego użyczyć, a tym samym komornik oczekuje na użyczenie takiego lokalu socjalnego i eksmisja jest niemożliwa, wówczas gmina płaci odszkodowanie za tych lokatorów. Ale tutaj nie mamy kwestii przyznania prawa do lokalu socjalnego tej rodzinie, dlatego odszkodowanie od gminy się nie należy.
Bardzo dziękuję państwu za udział w audycji. Piotr Romanowski, notariusz. Dziękuję. Robert Kornalewicz, właśnie reprezentujący gminę Krosno-Odrzańskie. Ja tak
dziękuję.
Napisałam sobie dwa zdania, które chciałabym jeszcze na koniec tej audycji
i po wysłaniu reportażu trzecie piętro wygłosić, nie wiem czy panowie się z tym zgodzą, że przy spisywaniu umowy żądać podpisania weksla na przykład 10 tysięcy złotych, który to zapada następnego dnia po końcu okresu umowy i to powinno skutecznie odstraszyć niektórych z góry zakładających nieuczciwość lokatorów. Ale tak w ogóle to bardzo proszę konstruować umowy, tak jak tutaj państwo dzisiaj słyszeli w audycji w twojej sprawie. Grażyna Walkowiak, dziękuję za uwagę. Dziękuję pani, że przyszła pani także do studia. Pani Sylwia, wszystkiego dobrego życzę i do usłyszenia.
Przez całą dobę czekamy na sygnały.
68 45 55 515
albo Radio Zachód, ulica Kukułcza 1, 65 472 Zielona Góra z dopiskiem w twojej sprawie.